Witaj w module czwartym kursu PowerShell dla zaawansowanych. Darek Porowski, Microsoft Polska.
Nexar IT Imagination.
Czyli co? Już dochodzimy prawie już do samego końca naszego kursu. Ten moduł będzie troszeczkę inny niż reszta. Powiemy sobie o tak zwanych kroczkach i smaczkach, czyli w zasadzie o elementach, które się nie zmieściły gdzieś w poprzednich modułach. To są jeszcze takie ekstrasy, o których chcieliśmy Tobie powiedzieć, czyli kilka fajnych rzeczy, które można wykorzystać podczas pisania skryptów PowerShellowych. I w tym module w zasadzie powiemy sobie o trzech rzeczach. O tak zwanej wartości switch, czyli takim parametrze specjalnym, co to jest i do czego on służy. Troszeczkę o helpach, czyli jak jeszcze bardziej dokumentować, pomagać sobie tak naprawdę w...
No to właśnie nie do końca.
Ale nie jak ty powiesz, dokładnie.
Tak, niech zostanie.
W skrócie help message versus...
Co to w ogóle jest? Tak, w ogóle pokazując help message, bo gdzieś można na to trafić.
Versus command based help. I trzeci to jest zakres działania zmiennych, to znaczy, że zmienne można używać troszeczkę szerzej. Albo i nie. Ale to też pozostawiam ekspertowi pole
bardziej o kontekście. Dobrze.
Tak, pole do popisu. Zacznijmy od switch. Co to jest, do czego służy?
Switch, czyli zwykły przełącznik. Pstryki światło, flaga. Pstryki zgasło. Spróbujemy sobie takiego switcha po prostu dodać, tak? Tutaj ja już w międzyczasie, jak ty tam nas witałeś, to już sobie dopisałem. Switch force, żeby pokazać, jak on działa. Jeden test za 1000 słów. Wywołamy sobie tą funkcję, o ile jej nie zepsuliśmy. Jeszcze gdzieś tam po drodze to zobaczymy, powinno działać.
We wcześniejszych, tak, modułach.
Tak, we wcześniejszych modułach. Tutaj jeszcze się bawimy w przerwach. Sprawdzamy sobie, więc mogliśmy coś popsuć, ale mam nadzieję, że nie. Piszemy sobie, oj, coś mi się fokus przestawił. Username. Aha, no tak, tu oprócz tego force'a, co jeszcze dopisaliśmy? Dopisaliśmy jeszcze right hosta, żebyśmy, gdzie on jest?
Wyżej.
Tu jest tak. Po prostu, tak? Po prostu, żeby nam wyświetlił na ekranie,
co nam switch zwraca taki.
Moglibyśmy zrobić to debugowaniem, ale chcemy sobie poobserwować. Czyli tak, widzimy, że w standardowym wywołaniu on nic nie zmienił, natomiast jego wartość jest false.
Tak, wartość switch ma zawsze wartość true-false, to jest zwykła wartość boolowska, domyślnie jest false.
Jeśli ja sobie tego false'a w skrypcie użyję,
to będzie true.
To będzie true.
Czyli jeżeli masz zdefiniowany switch w parametrze i wpiszesz go jawnie, to będzie zawsze on wartością true. Tak. Wtedy może go ifować, switchować dalej i
to mam w związku z tym do ciebie zagadkę. Switch, jeśli go nie ma, to jest false. A ja bym chciał go zmusić, żeby go nie było, ale żeby był true.
Czyli zrobić taką...
Zrobić odwrót, taki reverse, tak, żeby... No z jakiegoś powodu w logice skryptu potrzebuję tak, że jeśli jest switch, to ma mieć wartość false, a jak go nie ma, to ma mieć wartość true.
No to najprostsza rzecz, to po prostu sobie ifuje i podmienię zmienne.
Można, jak najbardziej, natomiast czasami no, ze względu na logikę nie jest to możliwe. Chciałbyś zmienić jego wartość. Ja może spróbuję...
Tak, jak coś, to zrobić prościej?
Co by się wydawało na logiczne, no, że podam mu wartość, tak, że chcę, żeby miał wartość false, że ja go podaję, ale ma wartość false. To nie zadziała, dlatego że switch, jak już powiedziałeś, sam w sobie z wartością. Jak jest, to jest true, jak go nie ma, to jest false, więc nie możemy mu jeszcze nadać dodatkowej wartości. Znaczy, możemy.
Możemy. Dodajemy.
Jak to zrobić? Dwukropek.
Dokładnie.
Jeśli ja dam dwukropek, to teraz zadziałał switch, switch jest, nadałem mu na sztywno wartość i ta wartość jest wypisana, to jest false. Kiedy to się przydaje? Spróbujemy wymyślić jakiś scenariusz. To może być na przykład scenariusz, załóżmy, z zabiciem procesu. Okay. Ja sobie odpalę internet, ale to nie jest internet, to jest Edge. No, odpalę sobie Edge'a, zobaczymy sobie get process minus name Edge. Zadziałał jakiś tam Edge. On sobie działa. Chciałbym go zabić. Tu jeszcze od razu powiem, że jest coś, co się nazywa confirm preference, który standardowo, no, to może być różnie od systemu. Ja teraz jestem jako administrator, więc on prawdopodobnie by się odpalił jako high, ale powinien być low, to jest taki bezpieczniejszy, tak? To jest taki bezpieczniejszy tryb. Jeśli ja sobie spróbuję zabić tego, no to zaraz sprawdzimy. Stop process. Pyta się. Pyta się, tak? Standardowo stop process. Może wyczyszczę, żeby nie było śmietnika. Stop process generalnie ma opcję confirm, ale opcja confirm wymusza żądanie, zapytania, mhm. czyli a ja chcę je wyłączyć. To jest właśnie ten przypadek, w który czasami się wpada w skryptach. Czemu warto o tym dwukropku wiedzieć i zrozumieć, czemu tam jest dwukropek, a nie spacja, tak jak normalnie. Bo to się ludziom na początku wielokrotnie było takie pytanie, no dobra, normalnie spacja, dwukropek, o co chodzi. Są specyficzne sytuacje, kiedy mamy dokładnie scenariusz, jak pokazany tutaj, czyli no, nie chcemy wymusić confirm, tylko chcemy je wyłączyć. I w takim przypadku, no znowu sobie wyczyścimy, w takim przypadku sobie ustawiamy ten parametr, wymuszamy na false i ten proces widać tutaj już z paska Internet Explorer zniknął.
Zabiliśmy.
Tak? I to jest taki pierwszy kruczek, po pierwsze, który wyjaśnia, o co chodzi z tym dwukropkiem, czemu to jest dwukropek, a nie spacja, no i drugi prosty scenariusz użycia, kiedy to można stosować.
Dokładnie. Natomiast możesz w własnych skryptach określać ten parametr, używać tego parametru switch w celu właśnie sprawdzania wartości boolowskiej i też żonglowania, czy ten kod wykonać, czy ten kod
jakieś
wykonać.
Forkowanie, tak, dokładnie. Ewentualnie właśnie włączenie jakiegoś specjalnego przełącznika, dodatkowo confirm preference, który warto wiedzieć, że takie coś jest, tak, że to jest też zmienna, można zmienić zachowanie globalnie.
Help message, comment based help.
Help message, comment based help. Krótka informacja. Jest coś, jak będziecie sobie tam grzebać po dokumentacji, sprawdzać, jak prawidłowo pisać skrypt, okaże się, że traficie na coś, co się nazywa help message. Na czym to polega? Jednym z parametrów jest parametr help message. I tu możemy sobie wpisać, że to jest parametr, który wymaga tralala. Innymi słowy, opis. I wydawałoby się, że to jest taki super natywny, świetny sposób opisywania, natomiast od razu powiem, uprzedzę fakty, że to jest coś, co było zaproponowane w PowerShellu 1 i się spoza niego nie wydostało.
Czyli 5 wersji temu.
5 wersji temu, tak naprawdę to taka była wersja beta, można powiedzieć, ta jedynka, już jej nigdzie...
Przyjmijmy pierwszą wersję.
Czy nigdzie nie można znaleźć. Idea była faktycznie taka, żeby to pomagało do komentowania, do pisania, natomiast na dzień dzisiejszy jedyna pozostałość, jaka po tym jest, bo to wcale nie jest łatwo znaleźć, więc nawet nie będę cię pytał, kiedy ty się pokazuje ten help message. Po prostu sobie weźmiemy man, czy tam get help, może dokładnie, właśnie wyczyszczę ekranik, zrobimy sobie get help, get info, zrobimy sobie full. Coś tu się nam nie wyświetliło. Aha, bo ja tutaj nie mam.
Nie ma zdefiniowanej,
zdefiniowanej pomocy.
To szybko dopiszemy pomoc.
Tak, teraz jest więcej. No i zobaczymy, co ja tu dopisałem do parametru użytkownika. I teraz zobaczcie, co tu się pojawiło. Nazwa użytkownika jest mi potrzebna, bo. Mhm. Ale to jest ten komentarz. Ja go wyrzucę. Tak, ja go wyrzucę. Jeszcze raz odpalę. I spróbujemy sobie znaleźć gdziekolwiek ten nasz opis. I nigdzie go nie ma na ekranie. No możecie sobie jeszcze przeszukać samodzielnie. Nigdzie go nie będzie. Pokażę od razu, kiedy on się pokazuje. O, jest tylko jeden scenariusz, w którym ten help message się wyświetla. To jest scenariusz, kiedy mamy parametr typu mandatory i go nie podamy przy wywołaniu. I to jeszcze nie koniec. Tu się teraz pojawia taki piękny type, wykrzyknik, znak zapytania for help. I jeśli ja ten wykrzyknik, znak zapytania wpiszę, to wtedy ten help message się wyświetli. To jest jedyny sposób na to, żeby się do tego dostać, inaczej niż zaglądając do źródła. Więc był to jakiś tam pomysł związany historycznie, może było jakieś rozwinięcie. Potem powstał comment-based help, który jakby to wszystko zastąpił, więc trafiając na artykuł o help message, krótko po prostu, co wystarczy zapamiętać, nie używać.
Jest to ze względów po prostu kompatybilnościowych, jeżeli masz stare skrypty i użyłeś tego help message'a, no to niech to po prostu się
w jakimś tam specyficznym, może faktycznie jak używamy tych parametrów mandatory, można taki dodać super lepszy help, ale to już...
Kontekst zmiennych, zakres działania zmiennych.
O, i teraz użyłeś dobrego kontekst zmiennych. Widzisz, to nie chodzi o to, że tam te zmienne można lepiej lub gorzej wykorzystać, to chodzi o kontekst działania zmiennych. I może, żeby pokazać, o co chodzi przy mówieniu o scope, ja założę krótko skrypt, damy sobie function. Function nazwijmy to standardową funkcją. I zrobimy sobie tutaj ABC. Tu tu sobie wpiszemy AB, tu wpiszemy sobie, może żeby było ładnie, to tak, right host, damy sobie jakiś kolorek, żeby się odróżniał, yellow, damy sobie skrypt, dwukropek ABC, podobną funkcję sobie dodam wewnątrz funkcji, tylko że dodamy sobie funkcja, żeby było widać, w jakim kontekście to zostało wykonane, tak?
Tak, czy to mamy funkcję, to mamy w ramach skryptu.
Tak, zapiszemy to sobie jako test scope. Test scope. Dobra. Tą funkcję sobie wywołamy. Ona jest bezparametrowa, tak? Powinno zadziałać. I co więcej, jeszcze sobie przejdę teraz do linii poleceń i jeszcze tu sobie zdefiniuję ABC równa się tralalala. No właśnie, to może tak, inaczej, to sobie napiszemy konsola, a tu sobie jeszcze też, bo zapomniałem zdefiniować jakieś wartości.
No,
tu sobie wpiszemy ABC równa się funkcja.
I tu ABC równa się skrypt.
I tu ABC równa się skrypt.
Czyli teoretycznie mamy, nawet nie teoretycznie, praktycznie mamy zmienną, która ma identyczną nazwę, przypisuje różne wartości. Tylko w różnych miejscach będzie wywoływana.
Tak, co się pojawi, i teraz pytanie, jak ja odpalę, tak, tutaj mam już, zaraz, tutaj już sobie to ABC odpaliłem, odpalę sobie, to się nazywa test scope, odpalę sobie ten skrypt, to co mi się wyświetli na ekranie? Tu będą dwa wyświetlenia, a więc mamy dwie wartości, czy różne, takie same, czy które mi się wyświetlą. No, lepiej sobie to na początku przetestować. Wyświetliło mi się funkcja i skrypt. Nigdy nie wyświetliło mi się
konsola.
Konsolowa zmienna. Od razu tu też taka ciekawostka. Mamy sobie kropka, wczytamy sobie test scope. Tu się wyświetliło, bo wczytując jest automatyczny execute, ale w pamięci będę miał funkcję fun,
tak,
która widać, że też wyświetla parametr
funkcja.
Parametr funkcja, tak? Dobrze. Teraz tak się może zdarzyć, zwłaszcza przy rekursywnym wykonaniu funkcji, ale czasami byśmy, raczej się unika, oczywiście powinniśmy nazwać te zmienne inaczej, ale często jest tak, że przekazujemy usera, no to ten user jest przekazany nam z command line'a do skryptu, ze skryptu do funkcji, z tej funkcji na przykład przekazujemy
do gdzieś dalej, funkcji.
No i dla zachowania jest to username, więc ona będzie się nazywała username i w pewnym momencie gubimy się, no dobra, ale o którym username mówimy, plus często potrzebujemy sięgnąć do innej zmiennej. Jak to wykorzystać? Jest możliwość wykonania jakby zmiany kontekstu konkretnego określenia. Na przykład tu sobie zrobimy, jest coś, co się nazywa scope. Nie scope, tylko script. Funkcja. Tak? I no zaraz, to nie tutaj, tutaj sobie przypisanie, przepraszam, w tym miejscu, to sobie przypisanie zostawimy, to jest funkcja. My chcemy wyświetlić, o, tu. Chcemy wyświetlić funkcję. Jest nie funkcja, tylko ja już też nie myślę, za długo tu siedzimy. Tylko ABC, tak? Chodzi o to, że to jest zmienna ABC z kontekstu skrypt. Ja te nazwy, no one są po polsku, to jest po angielsku, ale nie bez powodu nadałem to skrypt, tak naprawdę to jest po prostu inny kontekst. I teraz sobie wywołamy sobie test scope, tak? Teraz już widać, że tu się pojawiło skrypt, a nie tak jak wcześniej funkcja skrypt. Teraz spróbujemy zrobić tak, żeby zmienną globalną wyświetlić. Ja sobie tutaj wpiszę w takim razie skrypt, zrobimy sobie global. Zobaczymy, jak to tu zadziała.
I która to jest ta globalna?
Sprawdźmy. To jest ta globalna. Nie możemy wyjść spoza skryptu. Skrypt jest zamykany, ma oddzielną pamięć, ale jeśli sobie wczytam do pamięci, to powinien mi już wyświetlić. Powinien mi wyświetlić to ABC z konsoli jako funkcja. Hmm. chcę podać? A, to szkoda. No właśnie.
Teraz poszło.
No. Teraz poszło.
A, bo wcześniej wywołałeś zmienną, zanim w ogóle wczytałeś tutaj ten skrypt.
No, znaczy ja po prostu ją nadpisałem w pewnym momencie. Ja ją kilkukrotnie nadpisywałem podczas uruchomienia skryptu, dlatego on mi się nie zrobił. Natomiast widać, że jakby global wychodzi poza pokazuje jakby tą zmienną globalną. Dzięki temu można, po pierwsze, czasami jesteśmy zmuszeni do tego, żeby na sztywno wpisywać, że chodzi o zmienną skrypt, tak? Czyli taką, która jest globalna wobec skryptu. Na przykład gdzieś wiemy, że jest ten username, ale potrzebujemy sięgnąć do tego oryginalnego, który był zadeklarowany gdzieś na początku. Wtedy skrypt, mamy jasność, że to jest do tego konkretnego kontekstu. Ja jeszcze pokażę, mam tutaj przygotowany taki variable scope, taki skrypcik, gdzie jest troszeczkę więcej. Po pierwsze, w jaki sposób odpytać się. Jest cały artykuł, jakby ktoś chciał dowiedzieć więcej.
Scope.
Zgadza się. About scopes, pokaże nam wszystkie informacje na temat tych typów. Jest tutaj jakiś jeszcze link do artykułu ciekawego, który można sobie przeczytać, plus jeszcze jak to wygląda w variables, to, bo tak naprawdę zauważcie, że jak się robi rekursywnie, no to będzie funkcja funkcji, 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 to nie będzie tylko trzy warstwy, tylko jeszcze wewnątrz samej funkcji będzie tych lokal, będzie jeszcze dużo, więc tak naprawdę każdy ten kontekst wywołania dostaje następny numer i można się tego numeru dostać poprzez standardową funkcję getVariable i parametr scope, który będzie pokazywał, do którego konkretnie, do którego z tych wszystkich rzędów chcemy się dostać. Możemy cofnąć się na przykład o jeden w tył zawsze czytać, tak?
Okej, okay. W tym module dość krótkim chcieliśmy Tobie pokazać kilka takich niestandardowych rzeczy związanych z PowerShellem, które możesz wykorzystać w kontekście pisania skryptów i funkcji. Zaraz zapraszamy Cię na moduł piąty, ostatni, w którym sobie troszeczkę podsumujemy kilka rzeczy oraz pokażemy, z jakich narzędzi najlepiej skorzystać i tak naprawdę, co można więcej z tego PowerShella jeszcze wyciągnąć.